Economizer.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejszy Ekonomizer postanowiłem potraktować szerzej niż tylko przez mienniki, wskaźniki i liczby ekonomiczne, bo tematy zdecydowanie szersze. Dlatego pozwoliłem sobie też zaprosić do naszego studia naszych komentatorów z drugiego wtorkowego rozdania, dziennikarzy, ale dziennikarzy związanych mocno także z ekonomią. W naszym studiu Ireneusz Antkowiak, dziennikarz naszego Głosu Poznańskiego, w przeszłości samorządowiec, menadżer, człowiek, który obracał się w kręgu dużych pieniędzy. Dobry wieczór, Iku.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, szef dodatku ekonomicznego naszego dziennika. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Tematy, jak powiedziałem, społecznie nośne i bardzo szerokie. Przed programem właśnie zastanawiałem się, o jakim rodzaju złodziejstwa będziemy mówili. Bardziej usankcjonowanego prawnie, czy mniej. Zacznijmy może od kwestii frankowiczów, która była w ostatnich dniach na agendzie sejmowej. Odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu w sprawie kolejnego projektu. Tych projektów jest dużo w sprawie pomocy dla frankowiczów. No i cóż, frankowicze czują się trochę rozczarowani tymi propozycjami, a jest to spora grupa osób. Nawet gdybyśmy mieli to potraktować czysto politycznie, mówimy co najmniej o 750 tysiącach osób. Gdyby dodać do tego rodziny, to jest całkiem spory
elektorat.
Elektorat. I Regantkowie zgaduję w myśli to, co chciałem powiedzieć.
To prawda i myślę, że rzeczywiście osoby, które mają kredyty we frankach, mogą się troszeczkę czuć zawiedzione, ponieważ prezydencki projekt ustawy tak naprawdę dotyczy wąskiej grupy osób, które w tej chwili już nie mają zdolności kredytowej, nie są w stanie tego kredytu spłacać. I właściwie ta pomoc prezydenta idzie w tym kierunku. Natomiast, żeby pomagać wszystkim w sposób ustawowy, prawnie sankcjonowany, myślę, że tutaj na to się sposobu nie znajdzie. Natomiast chcąc rozmawiać o frankowiczach, trzeba przypomnieć, może mniej ekonomicznie, czy mniej prawnie,
stąd ale wasza obecność
przypomnieć
dzisiaj
właśnie, tak bardziej publicystycznie, przypomnieć, jak dochodziło do tego, że te kredyty ludzie zaciągali. Po pierwsze, była znakomita oferta banków, świetlista, bierz. Po drugie,
bierz, płać mało.
Tak, po drugie, rzeczywiście na początku te kredyty były atrakcyjne. Natomiast gdzieś tutaj chyba uśpiło Polaków to, że my jesteśmy wychowani do tego, że bankom do tej pory ufaliśmy. I ci ludzie stali się, bez względu na to, kto ma jakie zdanie, to ja uważam, że to są ofiary pewnego systemu, który bardzo sprytnie i sprawnie zadziałał, ponieważ ludzie po pierwsze brali te kredyty nie na luksusy, tylko na mieszkanie. Oni, zwłaszcza młodzi ludzie, oni chcieli zaspokoić swoje mieszkaniowe potrzeby. To po pierwsze. Po drugie, często, nawet kiedy chcieli wziąć kredyt w złotówkach, bank stwierdzał, nie ma pan, pani zdolności kredytowej, ale macie państwo zdolność kredytową we frankach.
Czyli tak naprawdę oferował jeden jedyny rodzaj
tak jest
kredytu
i
walutowego.
Dlatego tutaj nie ma się co dziwić, że mamy 750 tysięcy frankowiczów, ponieważ często te osoby nie miały wyjścia, a już na tyle były na tyle były mocne, że tak powiem w cudzysłowie, że stać ich było na to, żeby kupić sobie mieszkanie, co jest naturalną rzeczą. I poza tym też pewnie zabrakło troszeczkę wiedzy ekonomicznej i prawnej. Nie mamy zwyczaju pójścia do kancelarii prawnej, bierzemy za kilkaset tysięcy kredyt, a żałujemy czasami kilkuset złotych na poradę prawną. Być może nie byłoby dzisiaj aż tylu poszkodowanych. Natomiast chciałbym, żeby pewnie Piotr tutaj też ze swojej strony coś powiedział. Skoro mamy dyskutować, to nie chciałbym tutaj za dużo zabierać czasu. Natomiast na pewno jest to taka pierwsza teza, to są ofiary systemu, absolutnie systemu bankowego. Tutaj pochwalę banki spółdzielcze. Przecież nie oferowały kredytów we frankach.
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, którego nazwa będzie się pewnie pojawiała jeszcze parokrotnie dzisiaj, mówi wręcz, że te produkty, które oferowały banki, były nielegalne. Tak naprawdę, a jeżeli nie produkty, to zapisy w umowach. I ludzie próbują w sądach dochodzić sprawiedliwości.
Nielegalne lub nieprecyzyjne, bo tutaj też są takie różnice zdań. Ja w ogóle na sam początek musiałbym...
Nieprecyzyjność już mi zapala taką żółtą lampkę ostrzegawczą.
Nieprzypadkowa, można by powiedzieć, nieprecyzyjność. Natomiast ja na początek z powodu tak zwanej ostrożności przedprocesowej muszę zastrzec, że mówienie w takim przypadku o klasycznym złodziejstwie jest rzeczą troszeczkę niebezpieczną. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy w tym przypadku jednak taką sytuację, że to jednak obie strony umowy podpisują. Czyli można powiedzieć, że nie było tutaj kradzieży, której towarzyszyłaby...
No to tak jak z lichwą na 400%.
Całkowita nieświadomość jednej ze stron, prawda? Także podpisane umowy zostały przez obie strony. Pytanie, jest to złodziejstwo czy nie? I tutaj mamy pole do interpretacji bardzo szerokie. Dlaczego można by to było uznać przynajmniej za oferty nieuczciwe? Z powodu właśnie tej nieprecyzyjności. To jest też jeden z takich argumentów. Powraca ciągle temat tak zwanych uwag małym drukiem dopisywanych.
Gwiazdka pod umową.
Tak. Natomiast tak naprawdę ważniejszą sprawą jest to, że klient podpisujący taką umowę nie miał świadomości ryzyka. I tu trzeba oskarżyć...
Czyli działał w stanie nieświadomości...
Tak. Tu można oskarżycielski paluch wysunąć w stronę banków, że nie informowały klienta o zagrożeniach spowodowanych tą umową. Wydaje się, że wręcz starały się przedstawić takie umowy jako super bezpieczne. I tu jest odpowiedź na takie pytanie, dlaczego aż tylu ludzi na to się decydowało. Po pierwsze, jeżeli te raty kredytowe były o kilkaset złotych miesięcznie niższe, no to cóż, no frajer nie skorzystałby z lepszej oferty, kiedy ma do dyspozycji lepszą i gorszą, wybiera zawsze lepszą. Naturalna rzecz. Przy nieświadomości tego ryzyka, do nieświadomości tego ryzyka dochodził jeszcze jeden element, który paradoksalnie powodował, że wśród frankowiczów dominują ludzie świetnie wykształceni i często ekonomiści. Jest wielu ekonomistów, którzy też, przynajmniej ludzi z wykształceniem ekonomicznym.
Skąd taki paradoks?
No właśnie. Po prostu ta akcja, tak ją nazwijmy, sprzedażowa, ona była na tyle zsynchronizowana, że zalety kredytów frankowych przedstawiali nie tylko ci agenci bankowi, którzy bezpośrednio przy stoliku rozmawiali z klientem, ale również analitycy. Analitycy niezależni, często jak to mówimy, prawda? Niezależny ekspert i ci niezależni eksperci, oni byli wszędzie. To znaczy tak, artykuły w prasie, audycje telewizyjne, to było bardzo silne i od czasu do czasu pojawiały się też takie kwiatki, jak wypowiedź na przykład Ryszarda Petru, który powiedział, że frank przez bardzo długi czas będzie najlepszą, najbezpieczniejszą,
najbardziej stabilną
walutą.
No bezsprzecznie jest to sukces marketingu, ponieważ rzeczywiście był taki trend, że ludzie w zasadzie tylko mówili o kredytach we frankach, no, ale z kolei ja już jestem takim pokoleniem, kiedy miałem do czynienia z ekonomistami, na szczęście, którzy dzisiaj nie muszą się za siebie wstydzić, za swoje rady eksperckie. Pamiętam, na studiach zawsze nam mówiono, że były to studia humanistyczne, natomiast wtedy wszyscy musieliśmy przejść ekonomię kapitalizmu i socjalizmu. Takie to były czasy.
Oskar Lange.
Pamiętam wykład profesora Wilczyńskiego, świętej pamięci, który wyraźnie mówił, kredyty bierze się w tej walucie, w której się zarabia. Ponieważ to jest zawsze bezpieczne i szkoda, że współcześni ekonomiści w ten sposób jednak nie doradzali lub zapomnieli, albo chcieli w ten sposób też doradzać. Być może tutaj nie chcę oskarżać, ale taka jest prawda, że rzeczywiście wielu ekonomistów się na to złapało, popierało, później jakoś zaczęli milczeć.
Dosyć ciekawym wątkiem, mało poruszanym w kwestii frankowiczy, jest także to, że pośrednio kredyty frankowe uderzają także w same banki. To może kolejny paradoks, wiele tych paradoksów w tej dyskusji o frankowiczach. Chodzi o to, że procent tak zwanych złych kredytów, wadliwych kredytów w portfelach banków, czyli tych, które przez przez to, że frank tak bardzo poszedł w górę, sprawia, że ludzie nie byli w stanie płacić, sprawiają, że bankom wielu zagrożona została ich płynność finansowa. Nie wpływały te pieniądze, które oni najpierw przeznaczyli na tak. kredyty. I to przy obecnej skali tego zadłużenia może się ocierać o zagrożenie dla całego systemu bankowego. A jeżeli systemu bankowego, to dla całej gospodarki. Bo gospodarka również opiera się na kredytach.
No problem jest złożony, dlatego że wszyscy przecież obserwowaliśmy w ostatnim czasie, nawet chodząc w marketach czy w galeriach, jak ktoś chce to tak ładnie nazwać, na korytarzach wychodzili przedstawiciele banków i zapraszali nas do tego, żeby wziąć kredyt. Idziemy zapłacić, nie wiem, za rachunek na pocztę, wręczają nam kredyty. No dzisiaj wszyscy sprzedają produkty finansowe. W związku z tym ten bank jak gdyby sam sobie robi to, że w tej chwili zaczynamy na tą instytucję już patrzeć innymi oczami niż jeszcze kilka lat temu. To po pierwsze. Po drugie, a kto ma zapłacić za koszty tych źle przyznawanych kredytów? No przecież nie obywatele. W związku z tym biznes działa w dwie strony i uważam, że właśnie banki powinny teraz te różnice, te napłaty na podstawie wyroków sądowych tym ludziom zwracać. I to jest, myślę, tutaj jedyna droga do tego, żeby te pieniądze odzyskiwać i żeby szukać jakiejś sprawiedliwości. Oczywiście nie wierzę w to, że pojawi się ustawa, która spowoduje, że wszyscy będą zadowoleni. Takiej opcji nie ma. Zresztą no, nie chciałbym tutaj wprowadzać polityki, ale nawet Jarosław Kaczyński kiedyś wyraźnie powiedział, żeby jednak szukać frankowicze powinni szukać sprawiedliwości w sądach i miał absolutną rację, ponieważ to jest jedyny sposób na to, żeby te pieniądze odzyskiwać. Indywidualnie podpisywałeś umowę, niestety teraz indywidualnie trzeba będzie pójść do sądu i te sprawy, swoje sprawy załatwiać. Ja kiedyś przeczytałem w orzeczeniu sądu administracyjnego takie zdanie, które chciałbym, żeby radiosłuchacze zapamiętali, tak jak ja zapamiętałem. Każdy z nas jako obywatel ma obowiązek dbać o swoje sprawy starannie, prawnie i ekonomicznie. Uważam, że to jest przesłanie, które w tym wyroku powinno pójść z nami przez życie.
To jest popularne przesłanie, bo ono trochę brzmi jak słowa pamiętne Włodzimierza Cimoszewicza, premiera ówczesnego rządu, który po powodzi powiedział, trzeba było się ubezpieczyć.
Nie. Tak, tylko że ja chciałem je powiedzieć troszeczkę w innym kontekście. Nie z pewnym taką ironią, czy a teraz radźcie sobie sami, tylko chciałbym tutaj zupełnie racjonalnie na to spojrzeć, że nie będzie przepisu prawnego, nie znajdzie się taki prawnik, który jest, myślę, że się nie znajdzie, bo być może ktoś taki się pojawi, ale będzie to bardzo trudne, żeby też nie naruszać konstytucji, ponieważ prawo musi być tworzone tak, żeby dotyczyło większości obywateli i na przykład można by spróbować zaproponować, aby osoby, które idą do sądu, bo często jest też tak, że ludzie nie mają już pieniędzy na to, żeby sprawę założyć, bo trzeba zapłacić 5% z kwoty, którą chcemy odzyskać. Jest to około 1500 zł. Ale skąd tu wziąć 1500 zł jednorazowo, jak się nie ma pieniędzy na ratę? W związku z tym być może, gdyby można by zacząć dyskutować, a może w ustawie zapis, że te osoby będą płaciły po procesie tą kwotę i dać sądom taką możliwość. Aczkolwiek tutaj pewnie znajdą się prawnicy, którzy już powiedzą, że jest to niekonstytucyjne, bo każdy musi, prawda, zapłacić przed rozprawą, bo inaczej sąd odrzuci taki wniosek.
Piotr Tomczyk.
No, warto jeszcze tutaj wrócić do tej sprawy biednych banków, biednych bankierów. Kiedyś Andrzej Rosiewicz śpiewał o biednych zachodnich bankierach, którym włosy stają dęba i trzeba to sprostować. Nie stają im dęba, oni już dawno wyłysieli. I sytuacja jest wręcz taka. Ten problem, on jest jednak przede wszystkim dla klientów banków, a nie dla banków. Dlaczego? Weźmy pod uwagę jedną rzecz. W efekcie tych kredytów w walutach przychody banków bardzo mocno wzrosły. Czyli strasznie został nadmuchany obrót i zysk banku. Gdyby te kredyty były udzielane w złotówkach, można się domyślać, że te zyski byłyby sporo mniejsze. Czyli w tym momencie bankom nie grozi bankructwo. Przyjmijmy przez chwilę takie założenie. Wprowadzone zostanie rozwiązanie węgierskie. Czyli z dnia na dzień przewalutowane zostaną kredyty frankowe
na złotówki
z dnia zaciągnięcia kredytu. Jaki jest tego efekt? Potężnie spadają przychody z tytułu odsetek bankowych.
Ale Komisja Nadzoru Finansowego powiedziała, że upadłoby wtedy kilka banków.
Ach, kilka banków mogłoby upaść. Ja bym w ogóle bardzo ostrożnie podchodził do opinii Komisji Nadzoru Finansowego.
Właśnie.
Ostrożnie, ostrożnie. Nie, że to jest opinia fałszywa czy tym podobne. Nie, bo te zyski rzeczywiście znacząco by spadły. Natomiast ogólnie nie doszłoby do katastrofy. Nie doszłoby do katastrofy sektora bankowego. Zwróćmy uwagę na wyniki finansowe banków. One są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Czyli one by były znacznie ograniczone, czyli byłyby wtedy słabe. Natomiast nie byłoby czegoś takiego jak katastrofa sektora bankowego. Także to jest taki straszak, można powiedzieć, który ma wymusić bardziej łagodną reakcję na właśnie ten problem.
Chciałem o tym powiedzieć. Wspomniałeś o dużych firmach, korporacjach. Do nich też zaliczają się banki. Co roku każdy podmiot gospodarczy, mówimy tutaj o dużych podmiotach, o dużych firmach, zakładają sobie plany finansowe. I rzeczywiście, jeżeli przyjdzie im spłacać wypłacać odszkodowania tym pokrzywdzonym ludziom na skutek wyroków sądu, to mogą nie osiągnąć założonych zysków, ale te zyski nadal będą. To nie jest tak, że nagle banki upadną, nawet gdyby te...
Przepraszam, to jeden trend tylko, bo oczywistą rzeczą jest, że kredyty złotowe również przynosiły dochód bankowi, tyle że mniejszy.
Oczywiście, ja to może porównam bardzo tutaj jowialnie, trywialnie, ale bardzo obrazowo, że będzie kogoś stać na Forda, a nie na Mercedesa. Przepraszam, że wymieniam marki, no ale każdy, one są tak rozpoznawalne i tutaj, no, to nie można nawet tak stawiać sprawy, że nagle banki upadną. Natomiast wracając do KNF-u, to uważam, że też powinniśmy się zadać przynajmniej sobie pytanie, czy Komisja Nadzoru Finansowego działała w tym czasie, kiedy tak bardzo oferowano te kredyty.
I właśnie dotykam ostatniej kwestii, którą chciałem poruszyć w tej części naszej rozmowy. Wspomniane stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu postuluje powołanie sejmowej komisji śledczej, która zajęłaby się sprawdzeniem, dlaczego zawiodły instytucje państwa zajmujące się nadzorem rynków finansowych i także sprawieniem, dlaczego taka była niemoc ze strony państwa, jeśli chodzi o to, dlaczego i w sprawie kredytów frankowych, i dlaczego umowy niezgodne z prawem do tej pory są wykonywane.
I ten postulat jest słuszny.
To jest temat, który jest bardzo niechętnie poruszany także w mediach. Temat niechętnie, więc ja tu z podziwem patrzę właśnie u Łukasz tutaj na nas. No, my się odważyliśmy. O co chodzi? Otóż bez względu na przynależności partyjne, wśród polityków w każdej partii jest tak zwane stronnictwo bankowe. Oficjalnie żadna partia tego nie powie, ale tak jest, że jeżeli pojawia
bankowo.
Się... Bankowo. Jeżeli pojawia się jakikolwiek projekt ustawy, która rzeczywiście w sposób jakiś zdecydowany uderzałaby w interesy banków, od razu on będzie torpedowany. Mniej lub bardziej oficjalnie ci ludzie rzeczywiście będą się wtedy dogadywali ponadpartyjnie i rozwiązania najbardziej niekorzystne dla banków w sposób samoczynny. Nikt nie będzie wiedział dlaczego, ale będą przepadały. I tutaj też jest taki zarzut w tle. Mówiliśmy tutaj o stowarzyszeniu Stop Bankowemu Bezprawiu. Właściwie dlaczego te pretensje się pojawiły wobec tego projektu prezydenckiego? Dlatego, że założenie było następujące. Wprowadzone rozwiązanie będzie bliźniacze do rozwiązania węgierskiego. Przewalutowanie...
A tak się nie stało.
Właśnie. A jest ta propozycja, no tam utwórzmy ten fundusz, który będzie wypłacał do 72 tysięcy na jednorazową spłatę, czyli można powiedzieć takie kredyty na kredyty będą przyznawane, to wsparcie jakieś będzie, ale nie aż takie, jak było obiecywane w kampanii wyborczej. Dlaczego? Według mnie, no, w sposób naturalny w kampanii wyborczej troszeczkę więcej politycy mówią, uwzględniając nastroje społeczne tak zwane, a w momencie, kiedy już rządzą, bardziej uwzględniają interesy silnych finansowo grup. I według mnie to też tutaj w tle zadziałało.
Wierzycie, że przynajmniej część frankowiczów wyplącze się z tej pułapki? Bo była taka opcja tego, że tak naprawdę banki miały być, no, może nie zmuszane, ale zachęcane przez nowe prawodawstwo do tego, żeby przewalutowywały na złotówki te kredyty. No i ten upornie
fundusz,
to idzie.
Tak, ten fundusz miałby też wspierać te banki, które zdecydują się na przewalutowanie.
Żeby te różnice mogły sobie częściowo
prawdopodobnie
zwrócić.
Takich przypadków nie będzie, że bank uzna, że my przewalutujemy wszystkie kredyty, mimo że sąd nam tego nie nakazał. To raczej taka jest moja opinia na dziś. Mało prawdopodobne. Natomiast jest pewna jaskółka, która się pojawiła. Zwróćmy uwagę na kurs franka. Na początku roku on przekraczał 4,10 zł.
Tak, tak.
Dziś mamy poniżej 3,70 zł. To jest zasadnicza, potężna zmiana dla tych ludzi, którzy przeliczają. Ile to...
I to jest jakaś szansa na to, właśnie, że ci ludzie zaczną z tego, być może nie będą aż wpadali w tak potężne kłopoty.
To może się wiązać z tą dyskusją tylko częściowo, która trwała na temat tej zmiany waluty, przewalutowania kredytów. Ale prawdopodobnie nie. To jest związane z siłą złotego i to od tego było niezależne. I jest to według mnie w tej chwili większą nadzieją, że ten kurs spada, niż to, że projekt został złożony, posłowie będą nad nim debatowali.
Trochę smutne, kończąc tę część naszej rozmowy, jest to, że tak naprawdę żaden projekt nie, w tej chwili nie pomaga ludziom, którym banki już powiedziały kredyty, którzy po prostu nie są w stanie tego spłacać i żadna pomoc tak naprawdę do nich nie dotarła. To jest potężny wyrzut sumienia i dla państwa, i dla banków, i pewnie dla wszystkich nas jako...
Czuję, że ten temat zmierza do końca, natomiast myślę, że...
Nawet
warto,
go już zacząłem puentować.
Tak, warto zawsze pamiętać o jednym, że powinniśmy jednak bardzo dobrze przygotowywać się do tego, żeby te kredyty zaciągać. Jednak nie do końca oceniać tą sytuację samodzielnie, korzystać z wiedzy eksperckiej i, jak życie pokazuje, nie zawsze wierzyć ekspertom bankowym.
Być może to jest lepsza puenta. Dziękuję, Hirku.
Tak, nadmierna wiara w ekspertów prowadzi do katastrofy, jak wskazują właśnie przypadki kredytów.
I jeszcze lepsza puenta. Drugi temat. Dużo mówi się o uszczelnieniu VAT-u w naszym kraju. Podatku VAT, mówi się o tym, że praktycznie te uszczelnienia, które są dokonywane, pokrywają niemalże tyle, ile w danym roku wypłaca się środków na program 500+. Pytanie, skąd to uszczelnienie się bierze? Co jest powodem rozszczelnienia? Trochę odwracam to pytanie. Pewnie zaczepię Piotra Tomczyka, który w niedawnym dodatku ekonomicznym do naszego dziennika pisał o mafiach VAT-owskich. Cytuję, hydrze karmionej kosztem polskiego podatnika. Rozwiniesz tę tezę? I...
Tak, tak. Temat jest bardzo emocjonujący. Szczególnie, kiedy uświadomimy sobie, że nie jest to problem typowo ekonomiczny. Bo no, wiadomo, że jeżeli spotyka się grupa gangsterów, powiedzmy masa, kiełbasa, cielęcina i pasztet, to oni sami z siebie nie są w stanie okraść państwa polskiego na setki miliardów złotych. Prawda? Czyli już wiemy, że tej grupie ktoś musiał pomóc. Aha, czyli mamy pierwszą grupę maherów. Nazwijmy ją grupą maherów krajowych. Ale przecież w tym przypadku dochodziło do transferów pomiędzy różnymi krajami, bo zasadniczy mechanizm polegał na tym, że towar, czy też fikcyjny towar, przewożony był z jednego kraju unijnego do drugiego.
I przewożony dzięki, oczywiście w cudzysłowie.
I dzięki zapisom prawa unijnego dostawca, odbiorca korzystali z tego, że towar był zwolniony z VAT-u.
Ten czyli sprowadzany już,
ktoś te przepisy musiał ustalić. Krajowe, międzynarodowe. Czyli można powiedzieć tak, mamy maherów krajowych i maherów zagranicznych. Musieli działać wspólnie i w porozumieniu. Nie ma innej metody. Takich rzeczy, takich wielkich operacji nie da się przeprowadzić, tak jak mówiłem, poprzez masę, kiełbasę, cielęcinę i pasztet, prawda?
Więc a branża spożywcza również jest narażona na
sprawę jest poważna.
Karuzele VAT-owskie.
Ale zaczęło się nie od branży spożywczej, tylko od złomu. Od złomu się zaczęło, bo to właśnie to był rok 2011, dobra data, 1 kwietnia. Kiedy to 1 kwietnia 2011 roku wprowadzono taką zasadę odwróconej płatności VAT, a w uproszczeniu mówiąc, stawki zerowej VAT na początkowo na złom, a później dochodziło do tego kolejne produkty, metale kolorowe, elektronika, aż na koniec nawet certyfikaty na emisję dwutlenku węgla. I to obrót tymi towarami eksplodował. Nagle po prostu w tych dziedzinach obrót gospodarczy w Polsce tak ruszył, że był taki moment nawet, że byliśmy prawie największą potęgą w obrocie telefonami komórkowymi w Europie. Dlaczego? Bo VAT u nas był wysoki.
23% w jednym, na jednym osiedlu, prawda?
Tak. I obracano tymi towarami, obracano. Ja, jeśli będzie jeszcze potem czas, wyjaśnię, na czym polega sam ten mechanizm, jak można to zrobić. Gdyby nasi słuchacze chcieli taką grupę mafijną zorganizować, chcieli zaryzykować, no to można by im było podpowiedzieć. Tylko teraz, niestety, drodzy słuchacze, jeśli planujecie coś takiego, jest to już bardzo niebezpieczne. Dlatego, że zniknął parasol ochronny nad tymi działaniami.
No właśnie, to jest tutaj jak gdyby w ostatnim twoim zdaniu jest kolejne takie zachęcenie do pytania. Jak to się działo, że przez tyle lat nikt nie chciał tym problemem tak naprawdę się zająć? Wszyscy o tym mówili, bo przecież to nie jest kwestia ostatnich miesięcy czy roku, że ekonomiści i prawnicy zakładali, że przez nieszczelny system podatkowy państwo traci ogromne pieniądze. Takie zdanie funkcjonowało w takim publicznym obiegu. I lata coraz bardziej sprawnej administracji, ogromnych nakładów na cyfryzację, a jednak nie było takiej, nie wiem, woli. Ja nie chcę nikogo oskarżać, natomiast przygotowując się do tej audycji, takie pytania gdzieś tam się pojawiały. Dlaczego nie podejmowano próby? Czy rządy poprzednie były na tyle słabe, że nie mogły sobie z tym poradzić? No pewnie powinniśmy o to zapytać premiera Donalda Tuska i ministra finansów pana Rostowskiego.
Jacka Wincenta Rostowskiego, ówczesnego szefa.
Bez względu na to, co dzisiaj się mówi, i to może zacytuję premiera Kołodkę, który akurat nie jest sympatykiem tego rządu, ale mówi, gospodarka ma się dobrze i akurat jeśli chodzi o uszczelnianie systemów podatkowych, to wszystko idzie w dobrym kierunku i należy to docenić. Dlatego ja osobiście cieszę się z tego, że rząd podjął się takiego zadania. Okazuje się, że w stosunkowo szybkim czasie udało się, przynajmniej takie mamy dane z rządu i ja nie sądzę, żeby ktoś tymi danymi manipulował, bo to wszystko jest sprawdzalne, że nagle stać nas na to 500+, które miało rozwalić państwo po roku. Nagle stać nas na to, że nie musimy zaciągać dalszych kredytów, że to PKB rośnie, że nadwyżka jest większa niż niektórzy malkontenci mogliby sobie wyobrażać. Natomiast z drugiej strony, nie wiem, może wy, ale ja nie słyszałem, żeby odezwał się jakiś przedsiębiorca, że został pokrzywdzony, że stracił, bo zaczyna płacić podatki. Bo generalnie dotyczyło to właśnie IT, technologii dość drogich, sprzedawanych w takich właśnie transferach międzynarodowych, a właściwie wysyłanie faktur i później odzyskiwano na podstawie ogromne miliony. Więc to jest dość ciekawe i mam nadzieję, że to będzie dalej realizowane i będzie dalej uszczelniane, ponieważ nie musimy tutaj wygłaszać, ale to z przyzwoitości powiem, że nie jest w porządku i nie jest uczciwe to, że niektórzy podatnicy nie tylko, że uchylają się od podatków, ale nieuczciwie je odzyskiwali. Przecież to działało przeciwko wszystkim.
Ten proceder był na tyle intratny, jak informuje twoja gazeta, że zajęły się tym prawdziwe gangi, znane do tej pory z zupełnie innego procederu, handlu narkotykami, wyłudzania haraczy, przerzuciły się nagle na przestępstwa podatkowe. Teraz jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, jak to funkcjonowało, jaki był ten mechanizm.
To ja tak słuchając tego, co mówisz, to tylko zanim Piotr powie, bo pewnie powie bardzo ciekawe rzeczy, ale to te luki prawne, o których słyszymy, to były bramy otwarte do tego, żeby transferować pieniądze z budżetu państwa.
Na początek myślę, że warto jedną rzecz zauważyć, że tutaj nie było możliwości, żeby Ministerstwo Finansów nie zauważyło tych ruchów, które były wykonywane, jeśli chodzi o zwroty VAT-u. Było to niemożliwe. Tak, tak. Było
statystyka
to niemożliwe.
Jakby, tak? Pokazywała.
Tak, tak. To ich dane mówiły tutaj wszystko. I w tym czasie takiego dynamicznego rozwoju, 2011-2015, ja sobie nawet...
Dynamicznego rozwoju tego procederu.
Procederu, tak, bo on wtedy wystartował tak bardzo dynamicznie. A z drugiej strony dynamiki nie traciła też gospodarka. Następował rozwój gospodarczy, ale uwaga, uwaga. Temu wzrostowi gospodarczemu, wzrostowi obrotu nie towarzyszył wzrost
ściągalności
dochodów z podatku VAT, co jest rzeczą absurdalną.
To powinno zastanowić ministerstwo.
Tak, od wartości
finansów
dodanej, jeżeli wiadomo, im większy będzie obrót, zyskowność firmy rośnie, no to w tym momencie one muszą więcej płacić podatku VAT. On tak jest matematycznie skonstruowany, że od wartości dodanej płacę dodatek. Wzrasta wartość dodana, muszę płacić więcej podatku. Mm. Okazało się, że to nie działa. Okazało się, że to nie działa i to nikogo nie zastanowiło. Do tego stopnia, że, tak jak mówiłem, ja sobie wynotowałem dane z 2011 roku, wtedy i 2015. To jest dobry okres do porównania. 5 lat minęło rozwoju gospodarczego i co prawda w tym czasie wzrost wpływów wyniósł ze 189 miliardów do 210 miliardów, ale zwrotów wyniósł również prawie 20 miliardów, czyli można powiedzieć, niewiele się tutaj ruszyło. A zupełnie paradoksalna była sytuacja, kiedy dochody sobie firm wzrastały, a jednocześnie w 2013 roku dochód z VAT-u państwa spadł o 7 miliardów złotych wobec roku 2011, co było niewytłumaczalne i w tym momencie nie było takiej możliwości, żeby minister finansów, podsekretarz w Ministerstwie Finansów i podsekretarz podsekretarza nie zauważyli tego zjawiska. Było to niemożliwe.
Oczywiście, że to jest, no tak jak mówisz, to nie jest tylko problem wyposażenia ministra finansów, obecnego ministra finansów, w większe kompetencje, zwiększenie uprawnień wszystkim firmom, które ścigają przestępców, instytucjom ścigającym przestępczość gospodarczą. To nie jest tylko ten problem. Tutaj zadziałały zupełnie inne mechanizmy i przede wszystkim wola uszczelnienia, myślę, systemu podatkowego. I tu chyba jest sukces. I teraz, żeby słuchacze mogli trochę odpocząć od tych liczb, to oczywiście też trudno w ekonomicznym programie nie mówić o liczbach, ale zobaczcie, jak my się cieszymy, że zintegrowane inwestycje terytorialne w Wielkopolsce, na które przeznaczono 500 milionów złotych, to jest 0,5 miliarda, których dostaliśmy z Unii, budują perony, dworce, tak. Ścieżki rowerowe, drogi, powstają 52 dworce, prawda, odnowione. To jest, dziękujemy tej Brukseli za te pieniądze, kiedy przez lata ostatnie, przynajmniej w okolicy, jak się podaje, bo to są różne statystyki, ale około 20 miliardów gdzieś tam nam znikało. Więc to pokazuje, jaki to był proceder, jak to wyglądało i jak to państwo było osłabiane.
Piotrze, wróćmy jednak do tego pytania, o którym mówiłem. Przybliż jeszcze pokrótce ten proceder.
To
jest bardzo ciekawy i dużo mówi.
Ale to nie jest instruktaż.
Tak. Źródłem tego problemu właśnie były przepisy unijne, które zezwalały na to, ażeby w przypadku eksportu wewnątrz unijnego nie naliczany był VAT. Czyli VAT wynosił zero. Czyli nabywca tego towaru sprowadzanego na przykład z Czech płacił cenę netto. Nie doliczał do tego, nie płacił VAT-u.
Czyli 23% tak. Dodatkowej.
Natomiast wartości. W momencie, kiedy w Polsce wystawiał fakturę, oczywiście naliczał VAT i inkasował.
Czyli sprzedając polskiemu kontrahentowi. Kolejnemu.
Tak, i inkasował już należność powiększoną o 23%. Ten obrót trwał dalej i to często było bardzo skomplikowane, ale ja, żeby wytłumaczyć to najprościej, umówmy się przez chwilę, że jest to tak zwany znikający podatnik. Czyli w momencie, kiedy on zainkasował już swoje pieniądze powiększone o 23%, znikał z 23% w kieszeni. Kolejne firmy dokonywały obrotu, oczywiście naliczając sobie VAT po 23%, każda z nich, aż do momentu, kiedy jeden z tych nabywców stwierdził, że on wyeksportuje ten towar. Wyeksportował go w wewnątrzunijnym obrocie ze stawką 0. Natomiast miał naliczony, czyli ten, który zapłacił VAT w wysokości 2,33% i zwracał się po te 23% do Urzędu Skarbowego, a Urząd Skarbowy mu je wypłacał. Czyli w momencie, kiedy zniknął ten człowiek, cała ta struktura zyskała już 23% VAT-u. Urząd Skarbowy miał szansę zatrzymać tą akcję, nie wypłacając tej nadwyżki, badając transakcje, których dokonywał ten tak zwany eksporter, bo był to eksporter fikcyjny, ale urząd nie korzystał z tej szansy. I w efekcie zostawaliśmy z obrotem potężnym. Obrót rośnie, PKB rośnie, a wpływy do budżetu zmniejszyły się po każdym kole zatoczonym przez taki towar. Te struktury wykonywały te operacje wielokrotnie. Stąd też zbierały się z tego miliardy.
Ja zapytam o jedną rzecz istotną. Program powoli nasz dobiega końca. Nie boicie się, że te firmy znajdą inny sposób na to, żeby bawić się w podatkowe wyłudzenia? Bo sposobów jest dużo. Oczywiście. Nie chcemy nowego instruktorza oczywiście.
Nie boimy się. Z jakiego powodu? Sposobów jest masę i pomysłowość ludzka jest nieograniczona. To nie jest problem technicznych możliwości. Ja nie wiem, panowie, czy...
To co, życzonej woli?
Tak. Nie wiem, czy działaliście kiedyś sami, samodzielnie w gospodarce, prowadząc własną firmę? Jeżeli tak, to pewnie zaobserwowaliście taką prawidłowość. Mamy dwa obrazy naszego państwa, jeśli chodzi o fiskalizm. Jedna, pazerna, agresywna, drapieżna, która dopada drobnego przedsiębiorcę w momencie, kiedy ten nie zapłacił ZUS-u za jeden miesiąc lub nie dopłacił 17 zł z tytułu podatku VAT. I druga, tego samego administratora państwa, który wypłaca bez mrugnięcia okiem setki milionów dużej firmie, nie przeprowadza żadnej kontroli, nie czeka, nie prowadzi działań wyjaśniających, jest po prostu dobrym wujkiem. Czyli można powiedzieć tak, jeżeli tak będzie, że to państwo zmieni się i zacznie stosować tę samą miarę, to zniknie to podstawowe zagrożenie. Ci przestępcy, oni mając świadomość poparcia ze strony administracji państwowej, nie ryzykowali niczym. I to było źródło ich siły. Oni grali na pewniaka. To jest tak jak z cysternami, które było wiadomo, że podjeżdżają do granicy i na pewno nie będą kontrolowane.
A paliwo to była jedna z najczęstszych...
Kolejny tak. temat, tak, który w akcyzach te miliony też płynęły. Natomiast ja na szczęście jestem po tej stronie, która do każdego 10 miesiąca musi ten ZUS zapłacić jako przedsiębiorca, drobny, ale zawsze. I rzeczywiście bardzo sobie cenię ten komfort spokojnego snu i podziwiam tych, którzy rzeczywiście próbują ryzykować. Natomiast czekam na dobry film, pokazujący ten mechanizm, tak jak kiedyś był pokazany Układ Zamknięty, i nie tak dawno.
To też zresztą Układ Zamknięty.
Deniro, świetny film o piramidzie finansowej, arcyoszust. To myślę, że dzisiaj rozmawialiśmy o świetnym scenariuszu na film, jak to w Rzeczypospolitej bywało.
Panowie, jeszcze nasunęła mi się świetna puenta, bo wczoraj pan minister Morawiecki zabawił się we wróżkę i stwierdził, że deficyt budżetowy wyniesie ponad 30 miliardów złotych. I przypadkowo zupełnie napomknął, że wzrost dochodu z VAT-u wyniesie 25 miliardów złotych. Jeśli to by się sprawdziło, dodalibyśmy do 35 miliardów ten wzrost wpływów z VAT-u o 25 miliardów, otrzymalibyśmy zakładany wcześniej deficyt budżetowy. Przypadek? Nie sądzę.
Znaczy tutaj pewnie cały czas już zbliżamy się do puenty i wywołany...
Puentujecie panowie od dobrych paru minut.
Bardzo też ciekawie ostatnio wypowiadał się na temat tego, że Polska nie będzie musiała dalej się zadłużać, no bo rzeczywiście ta sytuacja się poprawia, że do tej pory było tak wiele dla tak niewielu. A wracając do frankowiczów, to żeby tak znowu nie było pięknie, to kiedy ci ludzie słyszą, że ten kraj tak się wzmacnia, że te finanse mają się coraz lepiej, więc nie dziwmy się, że oni też teraz oczekują właśnie jeszcze bardziej tej pomocy. Być może dobrze rzeczywiście, że ten frank troszeczkę tanieje i to może ich troszeczkę uspokoi i nie będą musieli o nic prosić. ale rzeczywiście zawsze no, jest taka sytuacja, że jeżeli mamy się lepiej, no to oczekujemy, że się poprawi. W każdym bądź razie problem jest ważny. Cieszę się, że tak publicystycznie przedstawiony, ponieważ zazwyczaj to były podawane suche fakty.
Ja mam wrażenie,
jestem
że ten
bardzo
problem
ciekawy,
trzeba
jak słuchacze do tego się odniosą. Czy dzisiaj zdaliśmy ten egzamin, czy nie, jeśli chodzi o Frankowiczów i VAT.
A egzamin zdawali dzisiaj dla państwa Ireneusz.
Słuchacze wykrzykują pewnie Eureka, wszystko jasne.
Nasz głos poznański, Piotr Tomczyk.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo za uwagę. Kłaniam się nisko. Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia. Ekonomizer.